To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, środa, 9 lipca w Paryżu. Słonecznie, ale nieupalnie. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Rzeczycką, także autorką magazynu europejskiego. Prasę przejrzeli Piotr Kamiński i Piotr Błoński. A w drugiej części audycji usłyszymy m.in. Agnieszkę Kumor, która w swoim programie poświęconym teatrowi opowie o Paryżu kwaterze letniej. Amerykańskie piekło to temat magazynu literackiego Krzysztofa Rodkowskiego. Powtórzymy magazyn muzyki poważnej Stefana Rigera i paryskie rogatki Katarzyny Zawickiej. A na zakończenie naszego spotkania zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Nikola. Tyle zapowiedzi, pora na pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. W Japonii skończyło się spotkanie G8. Iran dysponuje rakietą zdolną trafić w Izrael. Albania i Chorwacja podpisują porozumienie z NATO. Napięcie w Abchazji i w południowej Osetii. Piąty najdłuższy etap Tour de France wygrał Brytyjczyk Mark Cavendish. Liderem wciąż jest Niemiec Schumacher. To był skrót najważniejszych wiadomości dnia, a teraz pełne wydanie informacji wieczornych. W japońskim kurorcie Toyako zakończyło się spotkanie grupy 8 z krainy kwitnącej wiśni. Nie powiało optymizmem. Najbardziej rozwinięte państwa świata nie widzą możliwości rozwiązania w krótkim czasie kryzysu finansowego, żywnościowego i energetycznego, które dotkliwie dają się we znaki gospodarce w skali ogólnoświatowej. Aby nie dać się ogarnąć czarnym myślom, uczestnicy spotkania w Toyako uważają jednak, że perspektywy ekonomiczne przed nami są dobre. Japończycy, gospodarze spotkania, opublikowali komunikat, w którym podkreślono zwolnienie rozwoju gospodarczego, ale i pomyślne perspektywy. W obliczu rosnących cen ropy naftowej G8 apeluje o przystosowanie produkcji do konsumpcji oraz o inwestycje w dziedzinie petrochemii. Przewodniczący Międzynarodowego Funduszu Walutowego Francuz Dominik Strauss-Kahn ostrzegł, że inflacja w niektórych państwach Afryki i Ameryki Południowej wymyka się spod kontroli. G8 ma nadzieję na przełom w negocjacjach toczących się w Międzynarodowej Organizacji Handlu. Brazylia i część państw rozwijających się uważają, że propozycje WTO nie otwierają rynków rolniczych w wystarczającym stopniu zgodnie z ich oczekiwaniami. W Toyoko rozmawiano także o zmianach klimatycznych, o emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Hiszpania i Holandia wyraziły rozczarowanie wynikami spotkania G8 właśnie w odniesieniu do klimatu. Iran przeprowadził próbę z rakietą, której zasięg pozwala na uderzenie w Izrael. Irańczycy odpalili 9 rakiet, w tym Shahab-3, która może przenosić głowicę na odległość do 2000 km. Próba przypada w czasie rosnącego napięcia między Iranem a Zachodem, który boi się, że irański program nuklearny nie jest przeznaczony dla celów cywilnych, lecz ma umożliwić skonstruowanie bomby atomowej. Biały Dom skrytykował próbę, twierdząc, że tym samym Iran naruszył rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ i swoje zobowiązania wobec świata. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice uznała, że jest to dowód, iż zagrożenie ze strony Iranu nie jest wymysłem, lecz rzeczywistością. Kandydat demokratów w wyborach prezydenckich Barack Obama uznał, że w rozmowach z Teheranem należy zastosować, jak to ujął, agresywną dyplomację. Prawdopodobny kandydat republikanów w wyborach prezydenckich John McCain ostrzegł, że Iran przejawia niebezpieczne ambicje i dodał, że próba jest dowodem na to, iż amerykański plan zainstalowania tarczy antyrakietowej w Czechach i w Polsce jest koniecznością. Jeszcze w Toyako na spotkaniu G8 prezydent Rosji Miedwiediew ostrzegł, że w przypadku zainstalowania tarczy Moskwa będzie się zastanawiała nad przeciw kontrposunięciami, ponieważ jej zdaniem amerykański plan zagraża jej bezpieczeństwu. Słuchają Państwo Paryża RFI. 3 napastników i 3 tureckich policjantów zginęło w wyniku ataku na posterunek strażników przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Istambule. Kolejny policjant i osoba cywilna zostali ranni. Siedziba ambasady amerykańskiej otoczona wysokim murem przypomina fortecę, dlatego według wstępnych ocen celem ataku był posterunek. Turcja i Stany Zjednoczone zgodnie uznały, że był to zamach terrorystyczny.
Państwa członkowskie NATO podpisały w środę w Brukseli protokoły o przyjęciu Albanii i Chorwacji, co jest nowym etapem na drodze do włączenia tych dwóch państw bałkańskich na początku 2009 roku do Paktu Północnoatlantyckiego. Konsensus 26 krajów należących już do NATO, który na szczycie w Bukareszcie w kwietniu bieżącego roku był odpowiedzią na kandydatury Zagrzebia i Tirany, z podpisania protokołu uczynił zwykłą formalność. Albańskie i chorwackie kontyngenty wojskowe brały już udział w pokojowych misjach NATO i oba kraje zgodziły się na przeprowadzenie wymaganych reform administracyjnych i wojskowych. W czasie ceremonii w Brukseli zauważono brak Macedonii, która chce wejść do NATO, ale której kandydatura blokowana jest przez Grecję. Sekretarz generalny paktu, Jaap de Hoop Scheffer, podkreślił, że Macedonia będzie mogła przystąpić do organizacji w momencie, kiedy jej spór z Atenami o nazwę Macedonia zostanie rozwiązany. Jak wiemy, jeden z greckich regionów nosi nazwę Macedonia i Grecy uważają, że mają na tę nazwę wyłączność.
Co najmniej 14 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku podwójnego zamachu terrorystycznego przeprowadzonego w Mosulu na północy Iraku przy użyciu dwóch samochodów pułapek. Amerykański pułkownik Peter Petroncio, dowódca jednostek piechoty morskiej w Afganistanie, poinformował, że w wyniku operacji oddziałów amerykańskich prowadzonej w południowej części kraju od początku maja zginęło 400 talibów. Według władz afgańskich liczba ofiar w szeregach talibów jest wyższa. W operacji udział wzięło 2200 żołnierzy amerykańskich. W tej samej części kraju działa 8000 Brytyjczyków. Południowy Afganistan, rejon prowincji Helmand, uchodzi za bastion talibów przenikających tutaj z terytorium Pakistanu. Słucham Państwo Paryża RFI. W Suchumi w Abchazji, dążący do odłączenia się od Gruzji, trzech policjantów gruzińskich i dwóch żołnierzy abchazkich odniosło obrażenia w dwóch niezależnych atakach przy użyciu broni. Do incydentów doszło na kilka godzin przed wizytą amerykański sekretarz stanu Condoleezzy Rice w Gruzji. Stany Zjednoczone udzielają władzom w Tbilisi zdecydowanego poparcia. Separatyści z Abchazji i Południowej Osetii korzystają z poparcia Rosji. Abchazja w stanowczy sposób zaprotestowała przeciwko, jak to ujęto, wtrącaniu się Amerykanów w sprawy regionów. Tymczasem Rosja i Gruzja wzajemnie się oskarżają o naruszenie strefy powietrznej nad Południową Osetią. Rosjanie twierdzą, że dwa gruzińskie samoloty myśliwskie przeleciały nad Osetią. Tbilisi uważa, że nie dwa, tylko cztery i nie gruzińskie, lecz rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły strefę powietrzną Gruzji, na terytorium której leży Południowa Osetia. Rosyjskie gazety krytycznie oceniają unijny raport o szkodliwości gazociągu północnego, donosi z Moskwy korespondentka Jaru. Zdaniem mediów krytyka jest spowodowana pobudkami politycznymi. Prasa oskarżycielskim palcem wskazuje na Polskę, której zależy, żeby gazociąg szedł przez jej terytorium, a do tego Rosja nie dopuści. Tymczasem w Londynie dziennik Daily Telegraph pisze, że brytyjski kontrwywiad MI5 jest zaniepokojony znacznym wzrostem aktywności szpiegów rosyjskiej w Wielkiej Brytanii. Zagraża to bezpieczeństwu Zjednoczonego Królestwa. Do spraw związanych z Rosją dodajmy jeszcze jedną niestety smutną wiadomość. Polski turysta, 47-letni Bronisław Głukowski, który chciał na rowerze dojechać do Bajkału, zginął przejechany przez kierowcę, który uciekł z miejsca wypadku. Głukowski znajdował się w drodze powrotnej znad Bajkału.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy potwierdził w środę swój udział w uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 8 sierpnia bieżącego roku. Zrobił to w ostatnim dniu szczytu G8 w Toyako, tuż po spotkaniu ze swym chińskim odpowiednikiem Hu Jintao. Według przedstawicieli rządzącej większości decyzja prezydenta jest mądra i odpowiedzialna, jak to sformułował premier François Fillon, podkreślając, że Sarkozy, pełniący w tej chwili funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej, ma pełne poparcie szefów państw i rządów europejskich. Fillon zauważył także, że francuski prezydent zabiegał przed podjęciem decyzji o podróży do Chin o to, by rząd w Pekinie podjął dialog z przedstawicielami Dalai Lamy. Rozmowy te istotnie już się rozpoczęły, podkreślił premier, wypowiadając się na antenie radiostacji RTL. Decyzję Sarkozy'ego za mądrą i konstruktywną uznał także jeden z rzeczników partii UMP. Natomiast partia socjalistyczna zarzuca prezydentowi brak spójności i stwarzanie wrażenia podporządkowania się rozkazom płynącym z Pekinu. Laurent Fabius, były socjalistyczny premier Francji, skrytykował w audycji Radia Europe fakt, że Sarkozy zmienił już zdanie kilka razy. Na początku było tak, potem nie, teraz znowu tak, powiedział Fabius, komentując stanowisko francuskiego prezydenta. W przekonaniu deputowanego socjalistycznego z departamentu Saône-et-Loire Arnaud Montebourga, francuski rząd ugiął się w końcu pod presją Chin i stracił na wszystkich polach. W stosunku do Chińczyków, którzy wygrali, i w stosunku do praw człowieka, które zostały pokonane. Najostrzejsze słowa krytyki wygłosił przewodniczący Zielonych w Parlamencie Europejskim, Daniel Cohn-Bendit, który mówi wręcz o skandalu i oskarża Sarkozy'ego o to, że za jego decyzją stoi pragnienie sprzedania Chińczykom francuskich elektrowni nuklearnych. Uczestniczyć w inauguracji Igrzysk Olimpijskich, tak jak to robią Bush czy Sarkozy, stwierdził Cohn-Bendit, oznacza podporządkowanie się chińskiej partii komunistycznej. Sekretarz generalny Reporterów bez Granic, Robert Ménard, poproszony o skomentowanie decyzji Nicolasa Sarkozy'ego, powiedział, że jest to kapitulacja na całej linii. Przypomnę jeszcze, że swego udziału w inauguracji olimpiady odmówili kanclerz i prezydent Niemiec Angela Merkel i Horst Köhler. Brytyjski premier Gordon Brown natomiast, który nie będzie na rozpoczęciu igrzysk, zapowiedział, że weźmie udział w ich zakończeniu.
Odbierze wtedy znicz olimpijski, bo wiadomo, że następnym miejscem organizacji igrzysk olimpijskich jest Londyn. W Paryżu francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wezwał ambasadora Chin w związku z jego groźbami pod adresem stosunków francusko-chińskich, jeśli prezydent Nicolas Sarkozy będzie się starał spotkać z Dalai Lamą. Piąty najdłuższy etap Tour de France, 232 km z Cholet, najbardziej usportowionego miasta Francji w ubiegłym roku, do Châteauroux, wygrał pochodzący z wyspy Man Brytyjczyk Mark Cavendish. W peletonie przejechał bez strat Sylvester Schmidt, 155 w ogólnej klasyfikacji. Liderem wciąż jest Niemiec Schumacher, a jutro pierwsze pagórki i dzień dobry wulkanom Auvergne. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora na przegląd prasy. Gazety poranne przeczytał deski do deski Piotr Kamiński, Le Monde, Piotr Błoński.
Dwie kobiety w dzisiejszej prasie. Ofiara terrorystów i terrorystka. Ofiara to oczywiście wciąż jeszcze Ingrid Betancourt, przedmiot dwóch komentarzy opublikowanych w Le Figaro. Pisarz Jean Dormesson sławi zwycięstwo podstępu, przypisując bezkrwawy przebieg interwencji naciskom francuskim, dzięki którym jego zdaniem władze kolumbijskie zrezygnowały z użycia brutalnej przemocy. Obok André Glucksmann pisze, że burza oklasków zagłuszyła niestety przykrą i natrętną prawdę, którą ocalona zakładniczka przypomniała z mocą, gdy tylko wysiadła na lotnisku w Bogocie, a do której doszła przez 6 lat katorgi. Natychmiast pogratulowała mianowicie prezydentowi Uribe operacji ratunkowej, odwagi podjęcia takiej interwencji, która mogła przecież się nie powieść i doprowadzić do egzekucji zakładników. Wbrew swym najbliższym, którzy z obawy przed jej utratą od początku krytykowali surowo militaryzm i awanturnictwo prezydenta Uribe, ona mu gratuluje. Oczywiście, że mogła zginąć, a jednak z tym wiązała swe nadzieje. Lepsza sekunda wolności niż wieczność w niewoli. To nie odruch, lecz prawda głęboko przemyślana. Ingrid nie mówi nam wszystko lepsze niż śmierć. Przypomnijmy młodszym słuchaczom hasło chytrze wymyślone na użytek niemieckich i anglosaskich pacyfistów z lat 70. i 80. Besser rot denn tot. Lepiej być czerwonym niż martwym. Ingrid mówi nam, nic nie jest cenniejsze od wolności. Choć zanim zstąpiła do piekieł sama była pacyfistką, dzisiaj powiada, lepiej zaryzykować interwencję zbrojną, brawo dla prezydenta, który podjął ryzyko porażki, czym ściągnąłby na siebie odium całego świata i nieodwołalną klątwę z ust wszystkich wielkich humanistów, by sięgnąć po szydercze sformułowanie Szostakowicza. Rzecz w tym, ciągnie André Glucksmann w Le Figaro, że opinia szybko zapomni ten akt strzelisty na cześć ryzyka i odpowiedzialności. Któż pamięta jeszcze Żydów modlących się o zbombardowanie Auschwitz? Kto waży się wspomnieć zeków z sowieckiego gułagu, żyjących jak Sołżenicyn, nadzieją, że Zachód wydrze ich siłą ze szponów Stalina, bodaj miał w tym celu użyć broni jądrowej, narzędzia pewnej śmierci. Marzenia te wydają się dzisiaj surrealistyczne, choć przecież groźba użycia broni absolutnej w obronie wolności to jedyny głęboki sens nuklearnego odstraszania. Odwaga Ingrid Betancourt, fizyczna, moralna i intelektualna, przypomina nam najwyższą stawkę, odmowę zniewolenia. Katechizm Al-Kaidy i wszystkich form barbarzyńskiego totalitaryzmu minionego stulecia to hasło Viva la muerte, niech żyje śmierć. Wy kochacie życie, my kochamy śmierć, a więc to my, faszyści, komuniści, integryści, jesteśmy silniejsi. Wielu z nas istotnie kiwa głową, lepiej być czarnym, czerwonym, lepiej niewolnikiem niż trupem. Ingrid Betancourt spojrzała śmierci w oczy i zaprzeczyła temu. Abyśmy nie zapomnieli tej bezlitosnej prawdy, konkluduje André Glucksmann w Le Figaro. A my odsyłamy słuchacza i czytelnika do przygód Sinbada żeglarza Bolesława Leśmiana, gdzie jeden z niezapomnianych epizodów dobrze opisuje pacyfizm. Ocalenie całego statku i jego załogi zależy od tego, czy wszyscy wytrzymają straszliwy wzrok krwiożerczych amazonek szykujących się do abordażu. I tchórzliwy wuj Tarabuk oczywiście odwraca wzrok, ściągając nieszczęście na wszystkich. Libération daje na okładce i poświęca 3 stronice wewnątrz numeru innej kobiecie o zgoła odmiennym życiorysie. Chodzi o panią Marinę Petrella, dawną terrorystkę z szeregów Czerwonych Brygad, która jak wielu jej kamratów schroniła się do Francji, gdzie w roku 1985 prezydent Mitterrand ogłosił doktrynę noszącą odtąd jego imię. Terroryści włoscy, którzy zerwali ze swym rewolucyjnym fachem, są pod opieką Francji. Libération przypomina, że Cesare Battisti, w ołowianych latach członek zbrojnych proletariuszy w walce o komunizm, skazany we Włoszech zaocznie na dożywocie, uciekł w roku 90 do Francji, gdzie zaczął pisać kryminały. Gdy też 4 lata temu grozić mu poczęła ekstradycja, uciekł z kolei do Brazylii, gdzie siedzi po dziś dzień. W roku 2002 Francja wydała niejakiego Paola Persichettiego, który skazany we Włoszech na 17 lat ostatnio wyszedł warunkowo. Tony Negri, komunistyczny filozof uchodzący za mózg Czerwonych Brygad, sam wrócił do Włoch 11 lat temu i odsiedział karę do końca. Marina Petrella należała do tej organizacji, 16 lat temu została we Włoszech skazana na dożywocie. W sierpniu ubiegłego roku aresztowano ją we Francji, gdzie przebywa w więzieniu na dziale psychiatrycznym na tle depresji. Prezydent Sarkozy oświadczył wczoraj na szczycie G8, że na podstawie porozumień europejskich wyda ją władzom włoskim, że zwrócił się jednak do Berlusconiego o łaskę dla byłej terrorystki. Libération podkreśla, że jednocześnie Sarkozy zgadza się na przyjąć we Francji skruszonych terrorystów z FARC, dopatrując się w tym sprzeczności. Laurent Geoffrin, dyrektor dziennika, uważa, że jest ona jaskrawa. Z jednej strony azyl dla aktywnych terrorystów uprawiających kidnapping i tortury w walce z legalnym rządem, z drugiej ekstradycja byłych terrorystów, którzy dawno odbudowali sobie życie we Francji. Geoffrin przyznaje, że gest wobec członków FARC może ich skłonić do złożenia broni i przyczynić się do rozpadu polityczno-przestępczej organizacji trzymającej setki zakładników. Podkreślę jednak zarazem, że tego samego argumentu użył niegdyś Mitterrand, przyjmując we Francji byłych brygadzistów, a jego słowa dotrzymały potem wszystkie kolejne rządy. Geoffrin uważa, że ten zwrot części francuskiej prawicy ma motywacje wyborcze. Terroryści z FARC mogą przynieść korzyści w tej mierze. Byli brygadziści nie mają żadnej wyborczej wartości, za to ich ekstradycja przysłuży się Berlusconiemu. Ich żarliwi obrońcy twierdzą na łamach Libération, że to hańba i że trzeba ratować zagrożone życie Mariny Petrella. Na listach władz włoskich figuruje jeszcze tuzin osób skazanych za zbrodnie. Jest wśród nich żyjący we Francji i objęty przedawnieniem Oresty Skalcony.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Po wczorajszym komentarzu o korzyściach płynących dla Polski ze stosowania strategii króla Ubu, Le Monde podsumowuje dziś piórem Laurenta Zekini stan negocjacji na temat tarczy antyrakietowej. Waszyngton podpisuje porozumienie z Pragą, negocjacje z Warszawą drepczą w miejscu, brzmi tytuł. Zaraz potem autor dodaje, Rosja zaznaczyła we wtorek, iż w razie realizacji projektu, cytuję, będzie musiała zareagować i to nie środkami dyplomatycznymi, lecz militarno-technicznymi. Koniec cytatu. Podpisane w Pradze porozumienie na temat umieszczenia w dach pod Pragą stacji radarowej to dopiero pierwszy etap procesu, czytamy dalej. Projekt musi jeszcze zostać zatwierdzony przez parlament, gdzie koalicja rządowa ma zaledwie połowę foteli w Izbie Niższej, a do tego według sondaży 68% Czechów jest projektowi przeciwnych. Rząd premiera Topolanka postanowił zresztą wprowadzić go na forum parlamentarne dopiero w 2010 roku. W międzyczasie musi zawrzeć z Waszyngtonem osobne porozumienie co do statutu sił amerykańskich obsługujących tę stację radarową. W Polsce również władze grają na czas, licząc na rozmiękczenie opinii publicznej. Przeciwnicy projektu, którzy są w większości, tracą bowiem animusz. Projekt tarczy antyrakietowej opinia publiczna odbiera tak w Polsce, jak i w Czechach jako element zabezpieczenia przed Moskwą i równocześnie zmniejszenia bezpieczeństwa o tyle, że pogarsza to z nią stosunki. Tym autor tłumaczy, dlaczego polskie władze żądają od Amerykanów instalacji baterii pocisków Patriot, takich samych, jakich żądają od nich Bułgaria, Grecja i Turcja, kraje nieobjęte tarczą. Negocjacje trwają. Gra polskiej dyplomacji, która przeciąga rozmowy w nadziei, że więcej uzyska od następcy Busha, nie jest bez ryzyka. Amerykanie zaznaczają, że tracą cierpliwość. Laurent Zekini dodaje, że wahania Polaków odzwierciedlają też ewolucję ich stosunku do Waszyngtonu. Choć zdecydowani atlantyści, zachowują oni złe wspomnienie porozumienia z grudnia 2002 roku o zakupie 48 samolotów F-16. Uważają bowiem, że USA nie dotrzymały obietnic offsetowych.
Nawiasem mówiąc, wiele krajów europejskich krytykowało to porozumienie jako nieprzyczyniające się do powstania bazy przemysłowej dla wspólnej obrony europejskiej. A Warszawa zawiodła się także, widząc, że jej decyzja wysłania żołnierzy do Iraku nie została z czasem nagrodzona kontraktami naftowymi. Stopniowo rząd polski przekonał się, że jego strategiczne stosunki muszą opierać się na filarze europejskim. To tłumaczy m.in. decyzję wysłania 400 żołnierzy do Czadu. Trzeba było 25 lat, by ochrona środowiska naturalnego zyskała trwałe prawo bytu na szczycie Wielkiej Ósemki, pisze na sąsiedniej stronie Le Monde Hervé Kempf. Mimo że komunikat szczytów to jako wywołał rozczarowanie tych wszystkich, którzy uważają, że wobec wyzwania klimatycznego szefowie wielkich mocarstw powinni działać bardziej zdecydowanie, spojrzenie historyczne pozwala zmierzyć, jak długą szczyty G7 i G8 przebyły drogę. Ochrona środowiska po raz pierwszy została wymieniona w jednym zdaniu wśród innych spraw w roku 1983. Następnie zniknęła, by pojawić się znowu w 1987 i to w towarzystwie warstwy ozonu, lasów tropikalnych, kwaśnych deszczów, zagrożonych gatunków, zanieczyszczeń i po raz pierwszy zmian klimatycznych. Sprawy te powracają następnie w komunikatach co roku, aż do początku pierwszej kadencji George'a Busha w 2002. Tego roku o klimacie nie było w komunikacie ani słowa, w następnym jest krótka wzmianka, w kolejnym cisza. Dopiero w 2005 dzięki inicjatywie Tony Blaira zajmuje on ważne miejsce i dołączony jest do komunikatu plan działania. W 2007 mówi się wprost o zmniejszeniu o połowę emisji gazów do 2050 roku, co właśnie zostało postanowione na szczycie w Toyako. Według autora ma to duże znaczenie, bo ta liczba stanie się bazą negocjacji na temat dalszych losów protokołu z Kioto i wokół niej będą się toczyć debaty konferencji klimatycznej w Poznaniu w grudniu tego roku i w Kopenhadze w przyszłym.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Kino było sztuką, która zrewolucjonizowała XX wiek i która nie przestaje zadziwiać swą zdolnością do nieustannego rozwoju. Jej dzieciństwo, czyli epoka braci Lumière, stało się przedmiotem prawdziwego kultu. I od przeszło 100 lat miłośnicy kina, kolekcjonerzy i archiwiści z największą pieczołowitością zbierają, restaurują i konserwują pamiątki z tego pierwszego pionierskiego okresu historii kinematografii. Zniszczone przez czas, wilgoć i wysokie temperatury, większe i mniejsze fragmenty klisz filmowych. Mimo czynionych wysiłków przypuszcza się, że co najmniej 70% obrazów nakręconych w ciągu 51 lat istnienia kina, na których zapisana została spora część pamięci świata, zaginęło bezpowrotnie. Zbieraniem skarbów, które dzięki ludzkim staraniom lub szczęśliwym zrządzeniom losu uniknęły unicestwienia, zajmują się w różnych zakątkach Europy specjalnie do tego powołane instytucje. W ich archiwach natknąć się można na prawdziwe i często zupełnie nieznane perełki filmowe. 28 tych placówek z 19 krajów Europy, m.in. British Film Institute, Museo Nazionale del Cinema w Turynie, Madrycka Filmoteka Española, Filmowe archiwa w Pradze, Gosfilmofond w Moskwie, Deutsche Kinemathek w Berlinie, francuska Cinemathek i Svenska Filminstitut w Sztokholmie postanowiło udostępnić swe bezcenne, poniekąd archeologiczne zbiory szerszej publiczności, umieszczając je w portalu internetowym, który od 3 lipca działa pod adresem www.europafilmtreasures.eu. Kinomani i ciekawscy mogą tam obejrzeć bezpłatnie 50 filmów nakręconych między 1898 a 1970 rokiem w różnych krajach świata. Filmy mają napisy w 5 językach: francuskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim i reprezentują wszystkie możliwe gatunki filmowe: western, komedię, fantastykę naukową, animację, reklamy, reportaż, aktualności i tym podobne. Pod koniec roku 2008 do oglądania w streamingu powinno być dostępnych już 100 filmów, a w 2012 5 razy więcej. Kopiowanie jest i będzie oczywiście zakazane. W aktualnych zasobach Europa Film Treasure znajdują się takie klejnoty filmu, jak na przykład jeden z pierwszych westernów Johna Forda, Bucking Broadway, niemy film zrealizowany w 1917 roku oraz Podniebna wojna przyszłości z 1909 roku, pradziadek filmów science fiction, w którym Wielka Brytania atakowana jest przez armię Zeppelinów. Można tam także znaleźć pasjonujący film dokumentalny na temat rytuałów praktykowanych przez sektę derwiszów z Macedonii, obraz Piraci z Rodanu, Jeana Orange'a i Pierre'a Charbonniera z 1933 roku o nielegalnych połowach ryb przy użyciu dynamitu, czy też historię tramwaju w Dublinie Once Upon a Tram z 1958 roku. Filmy rysunkowe Alberta Dubot i Georges'a Pala, Talib Shall Grow, poetyckie przesłanie Stanów Zjednoczonych wysłane okupowanej Europie w 1942 roku, sąsiadują z anonimowym filmem erotycznym z 1948 roku, w którym sobowtór Marilyn Monroe flirtuje z kamerą filmową, trzymając w dłoni butelkę Coca-Coli. Filmy istnieją tylko wtedy, kiedy ktoś je ogląda, mówi Serge Brombert, twórca strony Europa Film Treasures, założyciel spółki konserwującej stare filmy Lobster Film. Nasz portal ma za zadanie udostępnić szerokiej publiczności owoce zbiorowego wysiłku wielu ludzi, ocalających od zapomnienia europejski dorobek filmowy pierwszej połowy XX wieku. Gdyby nie praca tych ludzi, wszystkie te cudowne filmy uległyby całkowitemu zniszczeniu, a wraz z nimi wielka część europejskiej pamięci. Portal dysponuje budżetem 550 tysięcy euro rocznie, z czego połowa pochodzi z kasy Europejskiego Programu Media. Przypomina mi jego adres internetowy www.europafilmtreasures.eu.
Muzyki poważnej. Stefan Rieger.
W odróżnieniu od kwartetów, legendarne tria zliczyć można na palcach jednej ręki i wyjąwszy trio, bo składały się one z reguły z mających się k sobie wielkich solistów, lubiących wspólnie się oddawać rozkoszom muzyki kameralnej. Do najsłynniejszych należą tria Cocteau-Thibault-Casals czy Rubinstein-Heifetz-Piatigorski, ale nie mniej mityczny był w latach 50. tercet w składzie Emil Gilels, Leonid Kogan i Mścisław Rostropowicz. Niemal cały ich dorobek wskrzesza dziś na 5 kompaktach kanadyjska firma Doremi, a wybrane nagrania prezentuje na 2 płytach Deutsche Grammophon. Te ostatnie bardziej drastycznie przefiltrowane, przez co zapewne niesłychana obecność 3 czarodziejów dźwięku mniej jest uderzająca. W komplecie Doremi znajdziemy tria fortepianowe Beethovena, Mozarta i Haydna, nadzwyczajne tria Czajkowskiego i Szostakowicza, czy wreszcie trio d-moll Schumana, z którego posłuchamy wolnej części Langsam. Thank you.
Paryża RFI. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Po raz kolejny Paryż dowiódł, że nie jest na czas wakacji letnich miastem wymarłym, oddanym na pastwę wszędobylskiego, nienasyconego turystycznych wrażeń tłumu. W parku La Villette, leżącym na terenie podparyskiej dzielnicy o tej samej nazwie, 15 lipca rozpoczną się plenerowe pokazy filmowe Cinéma en plein air, które potrwają do 17 sierpnia. Pokazy poświęcono w tym roku wielkim gwiazdom kina. Towarzyszy im wystawa fotograficzna w Grande Halle de la Villette. Dzień wcześniej, 14 lipca, rozpoczyna się 19. festiwal Paryż Kwatera Letnia, Paris Quartier d'Été. Wielka celebracja muzyki, teatru, tańca i życia. Wiele imprez jest bezpłatnych, większość odbywa się w plenerze. Cieszą się niesłabnącym powodzeniem zarówno u paryżan, jak i gości. W czasie 5-tygodniowego festiwalu Paryż Kwatera Letnia obejrzeć będzie można spektakle tańca, przedstawienia wędrujące oraz cyrkowe, specjalne seanse filmowe, wysłuchać koncertów muzyki poważnej, jazzu, muzyki świata, a także zwiedzić instalacje wideo. Reprezentowanych jest 11 krajów z 5 kontynentów. Bilety na imprezy płatne można kupić na stronie internetowej festiwalu www.quartierdete.com. W kasie na placu Colette obok Komedii Francuskiej i na miejscu na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu lub koncertu. Już tradycyjnie Orkiestra Narodowa Regionu Paryskiego otworzy festiwal koncertem inauguracyjnym 15 lipca o godzinie 18 w kiosku Ogrodu Luksemburskiego. Zespołem pokieruje bułgarski dyrygent Emil Tabakow. Powołaniem tej orkiestry, założonej w roku 1974, jest upowszechnianie muzyki poważnej na terenie regionu paryskiego i zdobywanie jej nowej, zwłaszcza młodej publiczności. To jedna z ciekawszych i nowatorskich formacji symfonicznych na terenie Francji. W programie koncertu inauguracyjnego Karl Maria Weber, Zoltán Kodály i Ludwig van Beethoven. Przyznać trzeba, że wielce oryginalna oferta festiwalu dobrana została ze znawstwem. Wymieńmy choć kilku gości. Wieczory tańca w Palais Royal są już tradycją Paris Quartier d'Été. Tym razem zaproszono Balet Opery Narodowej ze Strasburga, który zaprezentuje choreografię Maurice'a Béjarta, zmarłego w listopadzie ubiegłego roku. Amerykańska choreograf Trisha Brown dobrze znana jest francuskiej publiczności, gdyż jest częstym gościem takich spotkań jak Festiwal Jesienny w Paryżu, Biennale Tańca w Lyonie, Festiwale w Montpellier, Aix-en-Provence, Château-Vallon, Cannes czy Teatry Paryskie. Zobaczymy jej 3 choreografie. Forêt z 90 roku, Present Tense 2003, Canto Pianto z 98. Muzeum Sztuki Nowoczesnej Centrum imienia Georgesa Pompidou zorganizowało retrospektywę prac artystki z lat 70. Krótkie spektakle odbędą się na terenie Centre Pompidou i w plenerze. Teatralnym wydarzeniem festiwalu jest 5-godzinna saga Marcela Pagnola, Marius, Fanny i César, belgijscy aktorzy z kompanii Marius pod kierunkiem Wasa Gramsera i Chrisa van Triera w nastrojowej atmosferze nabrzeży kanału de Lourdes zaprezentują legendarną trylogię, oferując widzom śródziemnomorski posiłek. Temu gigantycznemu przedsięwzięciu patronuje Gombrowicz i jego koncepcja doskonalenia formy w sztuce. I jeszcze ostatnie wydarzenie Antibalas Afrobeat Orchestra ze Stanów Zjednoczonych, godni spadkobiercy kreatora stylu Nigeryjczyka Feli Anikulapo Kutiego. Inspirująca się rytmami latynoskimi i muzyką klasyczną, wymieszana z jazzem, funkiem i soulem, polirytmiczna w formie i polityczna w swym przesłaniu, orkiestra Antibalas Afrobeat rozpali paryskie ogrody i parki w sierpniowe noce. Adres festiwalu Paryż Kwatera Letnia ze szczegółowym programem znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku, pisane razem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love...
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Palais des Sports, czyli Pałac Sportów przy Porte de Versailles, to ogromna hala, gdzie odbywają się wielkie koncerty, kongresy, spektakle i zjazdy. Grali i śpiewali tu m.in. Beatlesi, Donny Holiday, Pink Floyd, Eric Clapton, Julien Clerc, Dire Straits, Elton John, Eddie Mitchell, Michel Sardou. Odbyło się tu również wiele gigantycznych spektakli. Tu występował cyrk moskiewski, tu zagrano tak kochane przez Francuzów musicale, jak na przykład Notre Dame de Paris czy Król Lew. Tu odbyło się widowisko przygotowane przez Harlem Globetrotter i wiele rozgrywek sportowych. Regularnie występuje tu balet Beżarta, tańczył tu i wielki Nurejew. A od 21 września 2007 roku będzie tu grany spektakl poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II, zatytułowany Nie bójcie się. Pałac mieści się tuż obok centrum wystawowego przy Porte de Versailles. Z daleka widać jego wielką aluminiową kopułą. Zbudowany został w 1960 roku, zastępując stare Velif. Wówczas była to jedyna sala paryska, której powierzchnią można było modyfikować, a przy największym otwarciu mogła pomieścić 4600 widzów. Jej charakterystyczna kopuła składa się z 1100 aluminiowych planszy. Znakomita akustyka i doskonała widoczność czynią z niej jedną z najlepszych sal Paryża. W 2002 roku Pałac Sportów przeszedł generalny remont. Wymieniono fotele na znacznie wygodniejsze, utworzono dodatkową salę przeznaczoną na spektakle. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych istnieje możliwość modyfikowania jej powierzchni, dzięki czemu może pomieścić od 2000 do 4200 osób. Przekształcenia dokonywane są błyskawicznie, bez konieczności zmiany instalacji, co oczywiście pozwala na bardzo szybkie przejście od wielkiego widowiska do intymnego, no prawie, recitalu. Tym bardziej, że scena daje się przekształcić równie szybko. To tu odbywają się konferencje i salony wielkich firm, takich jak Chrysler, Apple, IBM. Ostatnio miał tu nawet miejsce pokaz mody Givenchy. Drugi paryski pałac sportu, dla odróżnienia nazwany Palais Omnisport, to sala Bercy. Mieści się ona w 12 dzielnicy Paryża, przy bulwarze Bercy, a za sąsiadów ma Ministerstwo Finansów i Park Bercy. Nieco dalej, na drugim brzegu Sekwany, ale naprzeciwko, mieści się słynna Wielka Biblioteka François Mitterranda, czyli największe zbiory księgarskie Francji. Sala Bercy jest znacznie młodsza niż Palais des Sports przy Porte de Versailles, bo powstała dopiero w 1983 roku. Cechą charakterystyczną tej budowli jest jej piramidalny kształt. Metalowa konstrukcja jej dachu wspartego na czterech ogromnych słupach betonowych, ale przede wszystkim jej spadziste boki pokryte trawnikami. Ze względu na spory stopień nachylenia boków, ich strzyżenie stwarzało pewne problemy, które jednak na szczęście udało się rozwiązać i trawniki porastające Pałac Sportów Bercy mają się bardzo dobrze. Sala Bercy ma powierzchnię 55 tysięcy metrów kwadratowych, którą można dowolnie ustawiać. Przystosowana jest do wszelkiego rodzaju widowisk sportowych, również wodnych i wszelkiego rodzaju spektakli. Scena może być ustawiona centralnie, jak to często ma miejsce w czasie koncertów muzycznych, lub w jednym z końców sali. Pierwszym koncertem, jaki miał tu miejsce, był występ Eltona Johna w 1984 roku. Odbywają się tu wielkie imprezy sportowe, zwłaszcza te cieszące się największą popularnością. sala może pomieścić od 2 do 17 tysięcy widzów. Liczba ta zależy od rodzaju widowiska. Na przykład wyścigi kolarskie może oglądać tylko 7 tysięcy kibiców, ale tenis już 14 tysięcy, a boks 17 tysięcy. Sala wyposażona jest w wielkie ekrany oraz znakomite urządzenia akustyczne i oświetlenie, co pozwala ze sportu zrobić prawdziwy spektakl.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Wielcy Francuzi epoki oświecenia, mistrzowie szkiełka i oka, postanowili udowodnić, że w Ameryce zwierzęta, rośliny, rzeki, góry, ziemia oraz ludzie są gorsi niż w Europie. Gorsi pod każdym względem, nieudani, zakwaśni, zawilgotni, że nad Nowym Światem zawis od początku wyrok. Ten świat gnije, więdnie, rozpada się i znika. Wiek XVIII stał się we Francji stuleciem stężonej obumowy wobec zbuntowanych kolonii angielskich po drugiej stronie Atlantyku. Mimo chwilowego braterstwa broni, mimo dyskretnego poparcia dla buntowników Ludwika XVI, mimo fikcyjnej spółki Rodrigue Hortales and Company założonej przez Beaumarchais w Hotel Amelot de Bisseuil przy ulicy Starej Świątyni w Paryżu i zajmującej się dostawami broni dla buntowników za tytoń z Virginii, mimo płomiennych przemówień po francusku i po angielsku Jacka Jacksona, prezesa Society of Cincinnati, grupującego 13 założycielskich Stanów Ameryki oraz Francję. Disputa de Nuovo Mondo rozpoczęła się niezależnie od chwilowych sojuszów Ludwika XVI z kolonistami zza oceanu. Rozpoczęta w Paryżu, objęła stopniowo Europę, a nawet znalazła kontynuatorów w samej Ameryce. Dysputa o Nowym Świecie. Toczyła się ona w imię filozofii światła i prezentowała się jako naukowa, a więc dowiedziona i pewna, chociaż ignorowała najzupełniej fakty i świadectwa. Potop był. Taką naukową przesłankę przyjęli oświeceni. Samuel Engel, autor eseju o takiej kwestii, kiedy i jak w Ameryce pojawili się ludzie i zwierzęta, doszedł do wniosku, że Ameryka jest młodsza od Starego Świata, może wyłoniła się już po potopie, co tłumaczyłoby nadzwyczajną wilgotność tego kontynentu. Pierwsze relacje hiszpańskie i portugalskie z wypraw za ocean podkreślały ogromną obfitość rzek i jezior w Ameryce, co zostało wyinterpretowane negatywnie. Królowej Izabeli przypisuje się powiedzenie, które zrobiło wielką karierę na tej ziemi, gdzie drzewa nie zapuszczają korzeni, w ludziach ani prawda nie zamieszka, tym bardziej stałość. Buffon pisał, że w Ameryce ziemia jest jednym wielkim zamglonym bagnem. Psy tu nie szczekają, tygrysy płoszą i wszelka zwierzyna choruje, a ponadto zwierzęta są przede wszystkim mniejsze niż w Europie. W kolejnych rozprawach słynny francuski naturalista utrzymywał, że na tym wielkim kontynencie życie kurczy się i karłowa cieje. Ludzie zaś stają się odmieńcami. Gdyby murzynów przewieźć z Ameryki na przykład do Danii, to wedle teorii Buffona pobielałaby im skóra. Zadanie uczonego polega na wyliczeniu potrzebnego do wybielenia czasu. W roku 1768 ukazały się badania filozoficzne o Amerykanach Corneliusa de Pauwa, suma uczonej obmowy Nowego Świata w duchu oświecenia. De Pauw urodził się w Holandii i pisał po francusku. Gościł na berlińskim dworze Fryderyka II. Kiedy ukazały się badania filozoficzne, nie przekroczył 30. O jego dziele zrobiło się głośno w Europie. W Berlinie z de Pauwem wiódł dysputę Antoine-Joseph Pernetti, bibliotekarz Fryderyka II. Dysputa pomiędzy Francuzem i Holendem trzymała przez 2 lata w napięciu berlińską akademię i królewski dwór. Cornelius de Pauw postanowił zdemaskować Amerykę i tych podróżników, fałszywych sawantów oraz naiwnych misjonarzy, którzy wyrażali się o niej dobrze. Nie potrzeba dodawać, że berliński Holender na drugi brzeg Atlantyku nigdy nie popłynął. Dla de Pauwa opisy Ameryki roją się od fałszerstw. Można przyjąć za ogólną zasadę, że na 100 podróżników 60 kłamie bezinteresownie z powodu głupoty, 30 interesownie, na przykład z przekory, i tylko 10 prawdę powiada, jak prawym kawalerom przystoi. Ameryka de Pauwa jest jak piekło, a może nawet jest od piekła gorsza. Do piekła trafiają potępieni na sądzie. Ameryka potępionych wydaje sama z siebie lub trafiają do niej potępieńcy własnowolnie. Sporów amerykańskiej ziemi dobywają się trujące miazmaty. To kontynent przeklęty do dnia stworzenia. Na czele mej rozprawy zgromadzę kilka obserwacji uderzających w skutki brzemienny. Klimat amerykański okazał się po odkryciu tego kontynentu bardziej nieprzyjazny dla większości czworonogów.
Cała Ameryka jest niczym innym jak pustynią jałową i bezkresną. Pierwsze wydanie dzieła de Poe'a liczy 772 strony. Już na pierwszych trzech do krajobrazu z Apokalipsy dochodzą obrazy inspirowane lekturą Dantego. Kto postawił nogę na amerykańskiej ziemi, kogo ta ziemia wydała, nie może nie być kanibalem. Hiszpanie byli od czasu do czasu zmuszeni do zjadania Amerykanów, a także samych Hiszpanów z braku innego pożywienia. Pierwsi koloniści francuscy przybyli do tego nieszczęsnego świata, musieli w końcu pożerać się nawzajem. Tak pisał de Poe. Tylko Anglicy nie stali się kanibalami, prawdopodobnie dzięki sile charakteru, ale wrócili do domu w stanie takiego wycieńczenia, że w Londynie za widma ich wzięto. Czym jest Ameryka według de Poe'a? Antyświatem, z którym i w którym nie można żyć. Antyświatem, który odczłowiecza. Ameryka to antypois. Ameryka to antychristos. Ameryka nie żywi. Ameryka pożera. Ameryka to jad, zło, wrogie i metafory. Ona ludzi zamiera w potwory. Zuchwalców, którym powstał w głowie podbój Ameryki, kolonistów, którzy zamierzali zacząć w niej nowe życie, Ameryka przemienia w wieprze. Ta ziemia wysysa z ludzi człowieczeństwo. Ameryka jest niczym więcej, niczym mniej niż wlęgarnią wampirów. Indian, Murzynów i Białych łączy wspólny wyrok. Tu wszyscy szczezną. Nieszczęsny, kto się na tej ziemi urodził, przeklęty, kto na niej stopę postawił. Cornelius de Poe naukowo dowiódł, dlaczego amerykańska ziemia truje. Przede wszystkim z powodu wszechobecnej soli. Wody jest pełno. Ameryka jest nie tylko jednym wielkim bagnem, ale jest jednym wielkim zasolonym bagnem. Promienie słoneczne powodują, że sól paruje i pokrywa kryształkami każdy liść, źdźbło i wszelkie kłosy. Przyroda amerykańska przypomina gigantyczną marynatę. Sól konserwuje, sól niszczy, sól suszy, sól wypacza. Pod wpływem powszechnego zasolenia amerykańska flora karłowa cieje i więdnie, z podłej ziemi sterczą co najwyżej poskręcane i mizerne krzaki, tym bardziej, że gleba ciągle dyszy wyziewami saletry ziemnej, wysuszającej rośliny od środka. Cornelius de Poe dysponuje w tej materii niepodważalnymi dowodami naukowymi. Kiedy koloniści z Nowej Francji zaczęli prać bieliznę popiołem drzewnym, jak to zwykli czynić w Starej Francji, zdziwili się niezmiernie, spostrzegłszy, że popiół w jednej chwili przeżarł bieliznę i zeszmacił płótno, które stało się podobne do pergaminu, co rozumowo dowodzi, jakże stężoną i ostrą sól popiół ów zawierał. De Poe zdziwienie i zachwyt podróżników poprzednich dwóch stuleci zamienia w horror. To, co miało zachwycać, trwoży. To, co miało leczyć, truje. Marzenie o szczęściu i o dobrobycie zamienia się w koszmarną realność upiornego ubóstwa. Przyroda w Ameryce jest wstrętna i złośliwa, nieznośna i złowroga. Przyroda w Ameryce jest sadystyczna. De Poe pisał o tej naturze, że jest maratr, że jest matrasta, że jest macochą, wyrodną matką. Ziemia w Ameryce jest zatruta i trująca, więcej tu rośnie drzew trujących niż we wszystkich innych znanych miejscach globu. Rośliny zjadane trują na surowo, nieszczęśni tubylcy nauczyli się je gotować, więc trują nieco mniej, na przykład maniok. Myślę o odmianach rozmaitych, yucas i manihitos, które prawie wszystkie są śmiertelne, kiedy spożywa się na surowo, kiedy wydaje łono ziemi. Atoli to właśnie manihitos zastępuje Indianom żyto i pszenicę, których nie znają. Przyznać trzeba, że historia starego kontynentu nie zna podobnych wypadków i mimo najrozmaitszych nieszczęść nań spadających, żaden naród jako całość wzięty nie musiał żywić się potrawą z trujących roślin pochodzącą, pisał de Poe. Ameryka nie tylko truje siebie i u siebie, ale także zatruła Europę. Nie maniokiem, co prawda, ale syfilisem. Dla de Poe'a bez wątpienia dżuma weneryczna narodziła się w Ameryce. Uczony rezydent berlińskiego dworu stwierdził ponadto, że mimo braku naukowego rozpoznania genezy plagi, niesłusznie zwanej chorobą neapolitańską, występuje wyraźny związek pomiędzy syfilisem i niepomiarkowaną skłonnością Indian do zjadania legwanów, zwanych też iguanami. Czyż podobieństwo pomiędzy syfilitykami i Amerykanami nie jest uderzające? Ofiara choroby wenerycznej i mieszkańców Nowego Świata, ofiary wszystkie te łączy ta sama słabość fizyczna i psychiczna wynikająca z podwyższonego ciśnienia i sztywności muskułów oraz nerwów. Ameryka jest zabagnionym piekłem, w którym rodzą się istoty podobne do ludzi, ale nie całkiem człowiecze. Takie istoty nie mogą nie przysparzać nieszczęść i utrapień. Historia naturalna Ameryki według de Pauwa dowodzi, że istnienie tego kontynentu od samego początku jest pomyłką i ponurym żartem. Stworzyciela lub pierwszej przyczyny, a najprawdopodobniej wybrykiem wielkiego psuja. Ziemia amerykańska gnije, plenią się na niej jaszczury, wiją za skrońce i węże, gadzina wszelka mnoży oraz potworne owady. De Pauw omawiał w swoich badaniach to wszystko, czego nie widział. Stworzył portret bardzo dziwny. To skażenie tłumaczy zarówno słabość ducha i ciała, skażenie tamtego kontynentu oraz inne przywary. Domniemywaną impotencję, brak skłonności mężczyzn do kobiet, ich odporność na ból, ten niezmiennik w obrazach szlachetnego dzikusa, której stanowi raczej dodatkowy dowód na zanik wrażliwości. To nie wyrafinowany heroizm tłumaczy odporność Indian na tortury, lecz niedostatek włókien. Stulecie świateł, wiek ciemności. Każda epoka ma dwie strony, jak księżyc, jak Janus.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 18e.
Etienne Favre, dyrektor Hotel des Arts, zaprosił mnie na obiad. Wygląda sympatycznie, ale czy mogę na niego liczyć?
Ce Bourgogne 79 est excellent.
Ah oui, excellent, monsieur.
Appelez-moi Étienne. Dites-moi, Lucas, vous avez des nouvelles de Nadia?
Elle n'est pas là.
Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il dit?
Jean-Pierre, son ami?
Oui, enfin. Il dit qu'il est son fiancé. Encore du vin?
Oh, oui, merci. René?
René? C'est un vieil ami, disons qu'il est comme mon frère.
Ah oui, oui, elle va bien?
Anne dit qu'elle va bien.
Ten Bourgogne 79. 79 roku. Był wyśmienity. Etienne to fajny facet. Ale co on powiedział?
Dzieci lesu. Fiosy.
Dir. A, czasownik mówić. Je dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Powiedział fiosy. To znaczy narzeczony. Czyżby Jean-Pierre i Nadia byli zaręczeni? Ale heca. Są w zmowie? Posłucham.
Anne. Eh bien voilà pour les jolies demoiselles.
De kir.
Et des cacahuètes.
Merci.
Anne, to imię drugiej kobiety. Są w barze.
Alors tu viens chez moi, d'accord? Voici mon numéro au travail.
D'accord. Alors, c'est 43 20 04 85.
Numer telefonu. Podaję cyfry po dwie. Sprawdzę. Cyfry, dziesiątki. A, 43 43 20 20 04. Ale 85? Co to jest?
70, 80, 90, 100.
To 85. No dobra, ale brakuje dwóch cyfr.
Alors, c'est 43, 20, 04, 85.
Et alors, ton amoureux?
Allez, à l'amour et à la nôtre, comme dans le bon vieux temps.
Ależ tak, 01 jest przed numerem. Ta Anne pewnie wie, gdzie jest Nadia. Zadzwonię tam.
Le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Coś tu nie gra. No i kim jest ten zakochany?
I alors, ton amoureux?
Czy Jean-Pierre jest rzeczywiście jej narzeczonym? A między nami to tylko przelotny romans?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Słuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.